żyć w obelgach, raniony przez obelgi. No taki temat. Chodzi o obelgi. W ogóle czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, no zawsze tak się wydaje nam, że jeżeli chodzimy drogą pańską od samego początku, jesteśmy tak świadomi i wiemy, że narażamy się całemu światu i że to się nam należy, żeby nas źle traktowali, szanowali, bo mamy inną, jak mówią ludzie, wiarę, inaczej się zachowujemy, więc na te obelgi zasługujemy albo się należą nam, no bo jak, i żyjemy troszeczkę inaczej niż ten świat. I tak człowiek wierzący do tych obelg się też i przyzwyczaił. A druga strona tych obelg, że nie rozumiemy, co jest obelgą i możemy też i w przeciwną stronę też je siać i używać i zadawać ciosy obelgami. I teraz jak Bóg patrzy na te obelgi? Taki klasyczny rozdział, czy Słowo Boże, które przemawia przez proroka Ezechiela, 36 rozdział na stronie 927. Tutaj jest duża mowa właśnie z powodów obelg, że Bóg zmienia, chce błogosławić tych, których dotykają te obelgi, którzy otrzymują ten cios. I teraz jaki jest Boży plan i sąd i sprawiedliwość, jeżeli chodzi o obelgi. I tak tutaj na przykład drugi wiersz już mówi o tym wszechmocny Pan, że wróg powiedział o was ha, czyli śmiał się ha, ha, ha. W tym sensie śmiał się. Prastare wzgórza stały się naszą własnością. Cieszyli się, ponieważ Bóg dał zgodę im, że każąc Izraela spowodował, że Izrael, a praktycznie ich ziemie stały się własnością innych narodów. I one, Ezechiela 36, i one te ziemie już były odebrane i stały się powodem do ironii i drwin. No i co z waszym Bogiem i kim wy jesteście? No, nieraz tak jest też o wierzących ludzi, gdy ktoś ze mną coś powie, no spaliło ci się wszystko, gdzie był twój Bóg? Co się stało? Dziecko chorowało, czy umarło, czy wypadek jakiś był, no i gdzie cię ten Bóg ochronił, obronił, prawda? Są takie sytuacje, więc jest to, że się wróg cieszy. I dlatego prorokuj i mów, trzeci wiersz, i mówi, tak mówi wszechmocny Pan, ponieważ jesteście spustoszony, zresztą zastawiono na was pułapkę, abyście się stały własnością pozostałych na narodów, i ponieważ dostałyście się na języki i obmowę ludzką, dlatego góry izraelskie, słuchajcie słowa wszechmocnego Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do gór i pagórków, do parołów i dolin, do spustoszonych ruin, do opuszczonych miast, które stały się łupem i przedmiotem szyderstwa pozostałych okolicznych narodów. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan, zaiste w ogniu mojej gorliwości przemawiałem do pozostałych ludów i do całego Edomu, które wydały mój kraj w ich posiadanie. Z radością w sercu z jego nieszczęścia i z pogardą w duszy, dlatego że go opanowano i splądrowano. Dlatego prorokuj o ziemi izraelskiej, mów do gór i pagórków, i do parołów i dolin. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja przemówiłem w mojej gorliwości, w mojej zapalczywości, ponieważ znosiliście obelgi narodów. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Podniosę rękę na znak przysięgi. Zaiste narody, które są dookoła was, znosić będą swoje obelgi. To jest taka Boża sprawiedliwość. Jest to cierpienie dla tej ziemi, z którą w Ozeasza czytamy, jak Bóg taką przysięgę przyjął z ziemią izraelską i z narodem i ślubował wierność, zmiłowanie, a potem tak się musiało to stać, dlatego że ludzie zabiegli. Gdy była taka sytuacja, jak było to powiedziane, to by się nic nie stało, Bóg by ich chronił. Ale są sytuacje, kiedy człowiek odchodzi od Boga. Nieraz przez pomyłkę i wraca szybko, jak Dawid, a nieraz po prostu brnie dalej. Jest w buncie jakimś i odchodzi. I mało tego, jeszcze pomaga, żeby to odejście jeszcze było gorsze. I dokłada do tego. I Bóg daje taką zmianę, że widzi szyderstwo drwiny od tych, którym zezwolił na to, aby właśnie splądrowali i wzięli, ale w pokorze, w uniżeniu i w szacunku. Bóg tak chciał, Bóg dał, Bóg wziął. Niech imię Pańskie będzie pochwalone. I tak samo powinni oni powiedzieć, a że właśnie przyjęli postawę zmysłową tego świata, diabelską, o której będziemy czytać, tą mądrość tego świata diabelską, więc w nich była szyderczość i oni w ten sposób drwili i ironizowali z Boga. No i co? Bóg ci nie pomógł. No i jak jest z tobą? To aż przykro jest człowiekowi, który chodzi w pokorze i w uniżeniu i musi to znosić, że Boże, gdyby mnie nie było na tej ziemi, ten człowiek by nie musiał tak zgrzeszyć, a tak to przeze mnie on się potyka. Tak przez Jezusa potykają się o kamień węgielny. No potknęli się. Bo Jezus stał się pełną sprawiedliwością i mocą Bożą, autorytetem Bożym, miłością Bożą i potykają się o Niego. Gdybym ja tak nie był ich na ich oczach, to by się nie potykali. Szczepan i nie mówili, Boże, tylko nie miej im za grzech tego, co mi robią. Ja tutaj niepotrzebnie jestem. Nie niepotrzebnie taki pretekst się stał. Oni postępowali inaczej. Zobaczmy, że Bóg to wszystko potem zmienia. Te wszystkie obelgi, te wszystkie złe słowa, które opowiadali, spadają potem na nich i oni w tym demonicznym zmyśle, w którym żyją, nie umią się od tego obronić, aby te obelgi nie odniosły finalnego skutku. Oni z tym zginą. Oni przepadną i tych narodów nie ma. Nie ma już, a Izrael jest. A te narody, które pozostały, to i tak są małe i nieznaczące w porównaniu do Izraela, który objętość, jeżeli chodzi o ziemię, jest mały, a potężny w polityce, we władzy, w mocy i wszystko trzyma w swojej dłoni, bo znów jest proroctwo, że będzie trzymał za pysk lwie, pysk lwa i będzie but jak wół rogami swoimi dookoła, wszyscy się będą go bać. Bo nawet gdyby, a nawet jest prosto inne, że 10 będzie goniło 1000, tak, a 1 100, czy jak tam, chodzi o to, że jednostki będą wykonywały taką pracę jak wojsko. Bo Bóg to daje. No i teraz jest ta obmowa. Jesteśmy też i my tym wszystkim. Czy my tylko umiemy przyjmować obmowę, drwiny, szyderstwo, ironię? Czy też czasami też to czynimy? Jest taki przykład, jeżeli chodzi o Boże Słowo. W mądrości, którą przekazano, mamy tutaj przez Salomona, który spisał te mądrości nie tylko swoje, ale też i te, które były znane na stronę 725 przypowieści Salomonowa, przypowieść Salomona, 24 rozdział, 17 18 wiersz jest tak nam napisany. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela. Często tak nieraz wspominamy, no, Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Gdy jest to nie z ironią, a z mądrością Bożą, jest normalne, ale gdy to jest puszenie się nad pokonanym nieprzyjacielem, którego dosięgła ręka sprawiedliwości, jest to niewłaściwe. Nie ciesz się z upadku. Nie jest to w sensie, że mamy się cieszyć, możemy to mówić w sensie faktu i pouczenia, żeby w przyszłości inni nie szli taką drogą. Ale tutaj jest mowa, że my czasami wyrażamy to cieszenie się. Że Bóg nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy, że Boża ręka go dotknie. Bo gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce. Zobaczmy, są takie przykłady Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. I tak powiemy to z drwiną. I z tym, no widzisz, no rozwaliłeś mi płot, a teraz ciało wjechało w twój piękny parkan i masz jeszcze większą szkodę. Nawet winowajcy nieba musisz naprawiać sam. A mi zerwałeś 4 szczebelki. No i teraz się cieszymy z tego. Prawdziwy chrześcijanin to było, co czytane było tutaj czy mówione przez Mateusza. Jeżeli twój nieprzyjaciel prosi cię o milę, żebyś z nim poszedł, to idź dwie. Szatę jakby trzeba przyodziać. Parkan mu rozwalili, to ja mu pomogę naprawić. To jest węgle rozrażone na głowę. To jest zupełnie inny charakter. To jest charakter Boży. I właśnie Bóg chce nas do tego charakteru nauczyć, bo my tego charakteru nie znamy, jak Adam i Ewa, którzy byli w raju. Oni ten charakter znają. Oni wiedzą, co stracili. Oni wiedzą, że żyją inaczej. Myśmy się w tym urodzili. Nie wiemy. Dopiero Słowo Boże i Duch Święty nas może pouczać, że mamy to czynić inaczej, że inny jest charakter życia. Inna pomoc. Jest taka sytuacja, nie wiem, czy w autopsji swojej, czy być może obserwacji innych, albo też powtarzamy też i mądrość innych, gdy na przykład takie rozumowanie przekażemy. Jeżeli ktoś nam coś zepsuł i on domyśla się, że my wiemy, że to on, i jemu staje się podobna krzywda, a my idziemy mu pomóc, to jak to wygląda wtedy? Raz, że my jesteśmy szczęśliwi, żeśmy złem za złe nie oddali, a dobre, a drugie, że jego osądza sumienie, musi go osądzać sumienie. Nie ma takiego człowieka, żeby go nie osądzało sumienie. Być może nie w tej chwili, nie jutro, nie za rok, ale gdy będzie już słabszy, gdy będzie już myślał, ale myślę, że tak nie ma, że to jest w jednej chwili, ale gdyby taki ktoś był, kto dopiero po latach, to dopiero go oświeci. To ja mu taką krzywdę zrobiłem, on mi się odwdzięczył tak wspaniale. Ciągle tą babcię sobie przypominam, co jej włożyli ten dom, ona jej pierogi ugotowała, bo się napracowali. Bóg często używa takiego słowa. Dlaczego nie dostał te wojska, które Aramu czy inne posłałem na Izraela, a nie dostały zapłaty od Izraela za to, że były karcącym biczem w ręce Pana za grzech, który popełnili. Nie wzięli łupu, nie wzięli nic. Więc następnym razem pozwolę im znów dopełnić to i niech sobie wezmą łup i niech splądrują to wszystko, bo im się należy za zapłatę. Oni nawet zapłaty nie wzięli. Ktoś powie, ale krzywda się stała, dokuczył mi ten człowiek. Ta babcia im wynagrodziła to, bo Bóg wie, Bóg tym rządzi, czemu jej to robią. Więc a jej charakterem powinien być charakter Boży, czyli oddać dobre za złe. Po prostu zawsze dobry. Pracować dla dobra. I teraz zobaczmy, że w 18 wierszu czytamy, że gdy cieszymy się z upadku nieprzyjaciela, gdy raduje się nasze serce z jego potknięcia, Pan to może zobaczyć, uznać to za złe, gdy cieszymy się, i wtedy odwróciłby swój gniew od tego nieprzyjaciela i mu pomógł. No to wtedy znów byłoby dla nas przykro, że od nas Bóg nie odwrócił, a jemu odwrócił. Czyli nawet za wrogiem i nieprzyjacielem, tak jak o tych wojskach wspomniałem, Bóg się upomnie, dlaczego zapłaty nie wzięli, o to chyba się podoba. Dlaczego zapłaty nie wzięli za swoją pracę. Więc pamiętajmy o tym 24 rozdziale Przypowieści Salomona, 17-18 wiersz. Przeczytam w całości. Nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe, a wtedy odwróciłby od niego swój gniew. Tutaj oczywiście wcześniej, później jest mowa o Bożej sprawiedliwości, że i tak sprawiedliwy, chociaż 7 razy upadnie, 16 wiersz, jednak znowu się podniesie, lecz grzesznicy potykają się w nieszczęściu. Więc dla sprawiedliwych i tak jest Boża łaska. O to się nie musimy martwić. Dlatego naszym zamiarem powinno być Boży charakter, abyśmy nie cieszyli się ze złej propozycji nieprzyjaciela czy wroga. Będziemy o tym jeszcze czytali później. Teraz, co powoduje, obelgę. Abyśmy wiedzieli, że to jest dla nas złe. I to, że dla nas jest złe, to my wiemy. Ale że my możemy obelgę użyć. Żeby Bóg nie tylko patrzył na nas, że my potrzebujemy pomocy i my ciągle wołamy: Panie Boże, Panie Jezu, ratuj mnie, pomóż mi, tylko mi. No widzisz, jaką krzywdę mam, widzisz, że to tylko mnie dotyka, widzisz, co się dzieje, pomóż mi. Więc Bóg dał takie słowo w Jakuba. Tak czytając sobie dzisiaj tak rano, zobaczyłem, że obelga to nie jest zadanie komuś ciosu, krzywdy, zabrać mu coś, podstawić mu tą pułapkę. Tam czytaliśmy, że zewsząd pułapki na ciebie zastawiają. I obelgi, i ironia, i szyderstwo. Szyderstwo, ironia, obelga jest tylko w słowach. Prawda? W myślach, w słowach, w widach. Możemy kogoś, no, jak to powiedzieć, no źle potraktować miną, ironicznie, zbyć, lekceważąco, obojętność. Możemy to miną też wyrazić. Obrazić możemy. To jest obelga dla niego, obrażenie. Jest to drwina, jest to szyderstwo, ironia, którą otrzymywał Izrael, czy ziemie izraelskie. I tutaj jest właśnie, pomyślałem, że jest bardzo ważny dla nas język. Nasz język, jak panować nad swoim językiem. Nasza głowa, bo mówimy o głowie, no w głowie też jest język, prawda? Ale chodzi o nasz rozum, a rozum to mózg. Czyli język, mózg, bo musi być przekazanie, tak, ale myśl powstaje w mózgu, prawda? Tworzy się obelga. Jak mu zadać cios, jaką ripostę, prawda? To wszystko się tworzy w głowie. Wcześniej bym powiedział, że z serca się tworzy, prawda? Bo jak mamy nienawiść, to jest łatwiejsze, ostre. A jak mamy miłość, to możemy złagodzić. I wtedy bardziej będzie delikatniejsza ta naprawa tego, co my chcemy, prawda? Komuś ten cios dać. Ten atak. Czy naprawić sytuację. Więc jest serce, umysł i język. I to wystarcza i więcej niczego nie ma. Potem są tylko uczynki grzechu, zła, prawda, które może uczynić. I teraz zobaczmy, jeżeli chodzi o język. Język jest tu apostoła Jakuba, 3 rozdział, na stronie 13:13. Jeżeli tu chodzi o język, zobaczmy, że w ogóle z językiem to jest duży problem. Bo język może pohamować to, co chce serce i co chce umysł. Bo nie będzie wykonania zewnętrznego. Tylko Bóg będzie znał, co jest w sercu. Nie co tylko w myśli, ale co w sercu. Bóg zna od początku. Powstawania zamiarów, które mamy. Od serca. Ja pokazuję serce tu. Chodzi o mind, o moje wnętrze, to, co czujemy. O całą tą istotę wewnętrzną, o naszą duszę. Oto serce takie, które ma uczucia, a nasze serce potem przejawia to też i w kolorach twarzy i w zachowaniu. Ale Bóg wtedy i tak wie, cośmy pomyśleli, co myśmy chcieli zrobić, bo patrzy na nasze serce. Ale wróg inny nie ma powodu zareagować i się przestraszyć, bo nie usłyszał, bo nie było wykonania. To jest inne, ale Bóg to się bardziej wcześniej wie. W każdym razie język może to wstrzymać. I dobrze jest, gdyby powstało w naszym sercu i w myśli, na przykład gdyby było zło, czy zła myśl, a język byśmy umieli opanować. To Bóg już patrzy na nas, że mamy jakiś, że uczymy się zdolności opanować jak sterem statek, który ma płynąć we właściwym też i kierunku, i stronie, i tam, gdzie ma być. To zachowanie całe, że umie to opanować. Ale gdy to jest pycha nasza wewnętrzna i umiemy tym językiem sterować, to już to jest inna sytuacja. Ale też jest ważne, żeby ten język umieć coś zachować. I teraz tu jest bardzo ważne, co do języka. Nie miałem tej świadomości w pełni i tą świadomość posiadam dzisiaj. W pełni świadomość, że naszym językiem są tylko... To tak o tej... o źródle, że nie może być i gorzkie, i słodkie, tylko albo takie, albo takie. Drzewo też nie może i dobre, i złe, prawda, i inne, tylko musi być albo takie, albo takie. Jeżeli jesteśmy charakteru Bożego i Ducha Bożego i dobro nas interesuje, to naszym językiem wszystko, co mówimy, a sprzyja sprawiedliwości Bożej, jest błogosławieństwem. Nawet i karcenie, i jakaś reakcja, ale w błogosławieństwie Bożym. Nie w sensie zawiści, rewanżu, riposty, ataku, uderzenia, sparowania ciosu. Ta sprawiedliwość jest używana. Jest to tak, pisze, w łagodności, w cichości, w spokoju, w mądrości, w budowaniu, aby dać pomocną dłoń. I ta dłoń może być różna. Często mówią, że tonący się łapie też i brzytwy. Normalnie byśmy, mając patyk i inne rzeczy, nie podali komuś brzytwy, ale jeżeli ma tonąć, a nie ma nic innego w ręce, no to chociażby brzytwę. Więc czasami ta nasza ten język może być jak brzytwa, ale jeżeli do ratowania życia człowieka, jest to błogosławieństwem. No a gdy jest sytuacja spokojna, a używamy brzytwy, jest to raczej przekleństwo, bo chcemy szkodę uczynić. I tutaj właśnie zobaczyłem, że 9 wiersz mówi, że nim wysławiamy Pana Boga i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Jest to przykład przebywania w kościele. W kościele klękają, coś tam, jakieś czynności czynią, coś tam wypowiadają, wszystko wzniosłe i wyniosłe i tak dalej, i to wszystko jest specjalnie pobożne, i to wszystko jest specjalnie, a tylko się odwróci, zobaczy tego sąsiada, który mu źle robi, albo ma jeszcze z pokoleń za zatargi jeszcze też i rodzinne i różne, albo wczoraj mu auto skasował i wypiera się, to nie on. Popatrzymy i jest błyskawica w naszym sercu, do niego płynąca. To już w oczach zobaczy. Pokazałem dobrze? W oczach już zobaczy tej gniewi błyskawicy, prawda? Za oczami, całą twarzą. Więc tu jest takie, to jest słowo, że jeżeli my tym językiem chcemy błogosławić Boga i umiemy, to również jak w ten sposób reagujemy do ludzi stworzonych, kim jesteśmy? Właśnie nie możemy być i przekleństwem, i błogosławieństwem. Więc nasze błogosławieństwo w tym staje się fałszywe. Wtedy jest fałszywe, ponieważ my jesteśmy człowiekiem przekleństwa, złości. Nie pójdziemy mile więcej, nie damy szaty więcej, nie zrobimy coś dobrze, ale za ten parkan jeszcze byśmy chcieli, żeby jemu krzywda jeszcze większa się stała niż tamto. Nikt nie pomożemy, więc nasze życie nie jest błogosławieństwem, nie jest nauką, nie jest sprawiedliwością, nie jest pomocą. Zobaczmy na języku samym. Tutaj wspomniane. Możemy błogosławić, możemy przeklinać. Każde nasze życie jest jedno albo drugie. Nie chodzi o to, że błogosławieństwo, że mamy cały czas chwalić, mówić, wysławiać i uwielbiać i tak dalej. To jest błogosławieństwo i błogosławię Cię. Samo to, że sprzyjamy, że pomagamy, życzymy dobrego dnia, pomocy, uśmiech, uprzejmość, miłość, jakieś wzajemne relacje, jest to błogosławieństwo. Jest to błogosławieństwo. Mówimy, ja modlę się za Tobą. Jest to błogosławieństwo. Jest to forma błogosławieństwa. Co stoi za tym stoi błogosławieństwo. A wszystko, cała obojętność człowieka do kogoś, albo zupełnie, no, jak to powiedzieć delikatnie, bo z Boże jesteśmy, no, kogoś potraktować bardzo, no tak... Obcesowo źle, jest to, za tym stoi przekleństwo. Życzymy mu źle. Czy umiemy tak żyć, żeby wybrać tylko błogosławieństwo? Tylko dobro. Tylko dobrze. Zobaczmy, to było u Boga. Czy jesteśmy to tak, za czymś takim? Co powstaje teraz w naszym... być może dalej będziemy to rozważać, bo będziemy sięgali do rozumu i do serca. Gdy chodzi o mądrość naszą, tam gdzie kształtują się słowa, myśli, czynu, jakiegoś i riposty słownej. Ta nasza mądrość. Zobaczmy, co pisze 13 wiersz o mądrości, o naszym rozumie, o zdolnościach głowy, jeżeli chodzi o ideologię. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jaka jest łagodność, to łatwo to zauważyć, prawda? Łagodność. Ale mądrość, czasami jak ktoś uderzy nawet i w palec, ale wtedy uchroni, bo usunie inną wadę i nawet kosztem swojego palca chorego, tam, prawda, jak już tam coś uczyni i robi, ale coś uczyni, że zapobiegnie tragedii, prawda? Już paznokciami nieraz ludzie, już wyrywają się paznokcie, jeszcze tam trzyma. Więc tu chodzi o tą mądrość, bo łagodność już mamy, ale mądrość, jak tą mądrość użyć, nawet gdyby to było też i cierpiące. Zobaczmy, co nam świat proponuje i jakie są zazwyczaj nasze reakcje, gdy chcemy i błogosławić, i przeklinać kogoś. Ale nie używamy tego słowa, że przeklinamy, ale źle życzymy, obojętni, ja tam się nie będę wtrącał, niech zrobi co chce. I tak mu pozwalamy, i tak nie będziemy strofować, nie będziemy nic powiedzieć, nie będziemy nic pouczać, aż ten człowiek w końcu wpadnie w taką jamę tego, który go atakuje, tego wroga, albo w sidła ptasznika, że go w niewolę pójdzie, zginie i nie będziemy mieli szansy, aby tą sytuację poprawić. Już nie będzie szansy. Więc to jest takie to przekleństwo. Zobaczmy. Gorzka zazdrość i kłótliwość jest momentem, kiedy stoi za tym przekleństwo. Stoi coś, co rujnuje to, co dobre. I tutaj jest to, zazdrość i kłótliwość powstaje w głowie. W sercu i w głowie. W ogóle nie musi być dużego uczynku uczynionego. To możemy zazdrościć, tylko nikt tego nie zauważy. Oczywiście dobry psycholog zauważy po reakcji człowieka, gdy coś się mówi, opowiada coś i wiem, jak ktoś reaguje na dane imię, na daną osobę, na daną sytuację, na dane rzeczy, prawda? Reaguje inaczej. Kłótliwość przychodzi, jest to po prostu brak porozumienia, brak rozmowy, bo jest jakaś inna zmysłowość, jest inna mądrość. Być może byśmy chcieli być po stronie błogosławieństwa, tego, co jest dobre, co jest Boże. Bo od Boga nic byśmy nie otrzymali, gdyby Bóg nie był błogosławieństwem, jak miłością jest. Jakby Bóg miał różne rzeczy. Bóg ma błogosławieństwo dla wszystkich, dla sprawiedliwych i dla niesprawiedliwych. Wszystkim równo obdziela. Bóg daje błogosławieństwo. Co innego jest Boży sąd, to, co się wykonuje w sytuacjach, okolicznościach, nie od nas uzależnionych, jest Boże działanie, ale jednakowo traktuje wszystkich. Aż dorosną, aż ta pszenica dorośnie, dzieci dorosną i wtedy dopiero będzie można widzieć, co jest pszenicą, co życicą, co będzie w snopki zamienione do stodoły, a co będzie dane na spalenie. To jest Boża sprawa. Jezus mówi, zostawcie, nie wyrywajcie, abyście nie uszkodzili pszenicy. Dlatego tutaj jest mowa o ludziach, którzy kierują się mądrością inną. Którzy nie poddają się w posłuszeństwo Boże. Ponieważ nie jest to mądrość, która z góry stępuje. Tutaj czytali 15 wiersz. To jest przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Każda mądrość pochodząca z tego świata, każda mądrość, powiem, że i naukowa mądrość, każda naukowa mądrość, bo cała mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. To znamy w Biblii. I to, co Bóg pozwolił ludziom wymyśleć, jest odrobiną czegoś, bo człowiek nawet nie wie, co skonstruuje, jak to się wydarzy za 100 lat, za 1000 lat. Co z tego się uczyni? Ktoś chciał tylko pomóc, aby poradzić sobie w drążeniu skał. A ten materiał wybuchowy Nobla wykorzystuje teraz cały świat terrorystyczny do innych celów. Każde wojsko jest wyposażone w tego typu, nawet udoskonalone, ulepszone i tak dalej, ale w tej myśli idące też i materiały. Więc każda mądrość tego świata jest dobrodziejstwem. Ponieważ mądrość Boża skończyła się dla ludzi w raju. Gdy ludzie odeszli z raju, zostali przepędzeni i anioł zaczął wirującym mieczem pilnować wejścia do raju, szatan już dostępu nie miał. Szatan razem ze swoimi uczniami, czyli Adamem i Ewą, z tymi, których zwiódł, odszedł i pielęgnuje ich dalej. I tu na tym świecie zawsze panuje, jeżeli nie jest od Boga słowo i od Boga mądrość, jest to demoniczne. Jest to złe, pochodzące od złego. Może sprawiać dobre też i wrażenie wykonania, potrzebne, sposób inteligentny wymyśleć podatki, ustrój państwa, różne rzeczy. To wszystko jest demoniczne. Pochodzi od tego świata. Nikt się nie pytał Boga o mądrość. Izrael, gdy czerpał od Boga mądrość przez proroków i Mojżesza, Abrahama, gdy czytał sobie pisma na ten temat, nie korzystał z tej mądrości, odchodził do mądrości świata, obracało go to do Baalów, do Asztartów, do różnych religii, które odciągały od Boga. Każda mądrość świata odciąga od Boga. A raczej udowadnia jeszcze w swoich teoriach, że wcale Bóg nie stworzył świata, że w ogóle Boga nie ma na przykład. I ta mądrość panuje. I na tym wszystkim się buduje. I z tej mądrości się potem żarówkę stworzy i różne rzeczy się stworzy, które potrzebne są dla ludzi. Jest to mądrość tego świata. Bóg dozwala, aby to było wykorzystane w dobrym celu. No ale ostatnio na przykład zamiast pistoletów to mają paralizatory na prąd, prawda? Wykorzystuje się to i w złym celu. I wróg i ci, co chronią prawo. Więc to różnie zbywa, czy dobrze, czy źle wykonane. Znamy też tego człowieka z Polski, który w Kanadzie przez stróżów prawa został pozbawiony życia, atak serca miał i tak dalej, gdy go sparaliżowano takim, jak to się nazywa, farmatorem. Także to wszystko niby było ku dobremu, staje się złe. Wszystko, co jest tego świata, jest mądrością demoniczną. Demoniczną mądrością. Bóg daje swoją mądrość tylko i wyłącznie komu. I przez Ducha Świętego po Pocieszyciela. Innej mądrości nie ma. Nie ma mądrości. Jezus powiedział, umiecie odróżniać pogodę, różne rzeczy i wam się wydaje, że wszystko, że się posiedli, że jesteście równi jak Bóg. Prowadźcie się z Bogiem, bo już wiecie, nawet już jak tam z tymi gwiazdami, jak z tym, te planety, już wam się wydaje. A tu macie mądrość, która może was zbawić, która może was wprowadzić do życia wiecznego i nie rozumiecie, bo macie mądrość demoniczną. Jesteście od złego. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn, 16 wiersz. A zazdrość, jaka jest blisko, prawda? Zazdrość. Też w ochronie siebie samego, w ochronie rodziny, coś dla niej. Ale inny, ale tamty. Zobaczmy, jest to zmysłowe, jest to mądrość przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jak musimy to z głowy swoje wyplenić, jeżeli by, tak sądzę, dlatego tak to piszę, jeżeli potrafimy wyplenić z naszej głowy zazdrość i kłótliwość, to wszystko inne jest za grube, żeby przez sito mogło przejść. Które przesycamy. To najtrudniej jest. Dlatego tu jest mowa o zazdrości i kłótliwości. Nie potrzeba już wymieniać innych rzeczy. Mądrość, która jest z góry, 17 wiersz, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Zobaczmy. To jest taki ludzki na ludzki sposób do zrozumienia dla człowieka podany charakter i wolność Boża, która go wypełnia. Jego cechy ducha, które są w nim. Jego działanie. Jego błogosławieństwo. że on błogosławi i chce wszystko, żeby było dobrze dla innych. Jest tak tutaj powiedziane, czy możemy w tym celować. Jest to czysta mądrość. Jest to Boża z góry pochodząca mądrość. Jest to mądrość, która miłuje pokój, która jest łagodna, która jest ustępliwa, pełna miłości. Zobaczmy, jak to było w Jezusie Chrystusie, gdy miał umierać. Jaki był ustępliwy, jaki łagodny i do Piłata, i do kapłanów, i do ludzi, i do tych, co przyszła ta cała zgraja z Judaszem. Do samego Judasza, przyjacielu. Co ty robisz, przyjacielu? Wydajesz swojego Pana, przyjacielu. Jest to pełna dobrych owoców, niestronnicza. Jezus w ten sposób, reagując z mądrością z góry, star się z mądrością demoniczną, która była w Judaszu, była w Piłacie, była w innych ludzi. Oni są osądzeni tym wszystkim, co zrobili. Judasz nie mógł wytrzymać od razu, bo się zderzył z tą sprawiedliwością. Jeżeli ktoś ma być zbawiony, jest to wspaniała Ewangelia, głoszenia Boga, cudownej Ewangelii, gdy właśnie w ten sposób będziemy postępowali, zamiast cieszyć się z czegoś upadku czy z wydarzeń, który nam ten człowiek sam nas doprowadzał do różnego typu przykrości. Gdy będziemy tą dobrocią działali, gdy będziemy tym, co właśnie Mateusz czytał, czy to nie jest powód, żeby też i nawrócił się? Ja wielu ludziom nie mówię z Bogiem, chwała Bogu, dzięki Bogu, no jak Bóg pozwoli. Nieraz tam może coś tam w słowach się wymknie, ale gdy oni doznali takiego czegoś, że ja odwdzięczyłem im się dobrym za złe, to potem oni już tu tam z boczku daleko już nie mają za takiego, już wyszukują odpowiedzi w słów. Jak oni są blisko, żeby Panie Jezu, nie wiem gdzie jesteś, ja Ciebie nie znam, ja nie wiem, czy to tam mam iść, gdzie ten Sosulski chodzi do kościoła, czy może tutaj na łące, gdzie ja stoję, ale chcę, żebym ja był taki sam jak on. Ja chcę mieć takiego Pana Jezusa Chrystusa jak on. Bo zderzył się ze świadectwem, i to nie moim, tylko mądrości Bożej, która przychodzi do naszego serca. I właśnie to jest to. Trzymamy tą mądrość. Dlatego 18 wiersz mówi, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Więc mając tą mądrość, pokój czynimy, zasiewamy. A Boże zbawienie nie jest od nas uzależnione. My nie możemy nic dołożyć. Możemy chodzić, pielęgnować, podlewać, ale wzrost, zmianę, wszystkie rzeczy, które mają się ewoluować i wykonać, o to czyni tylko Bóg. No to jest takie słowo o języku, o mądrości, skąd powstają te myśli. Będziemy pamiętali, że nasze słowa, to możemy sobie, gdy mówimy do innych, czy one są budujące i dobre i sprawiedliwe, czyli błogosławieństwo, czy przekleństwo. Czyli stoimy po stronie szatana, mądrości demonicznej tego świata i zmysłowej, przyziemnej. Czy jesteśmy w mądrości Bożej, która daje nam czystość, pokój, łagodność, miłość, ustępliwość, miłosierdzie, dobre uczynki, niestronniczość i nie ma tam obłudy. Zobaczmy, że gdybyśmy w czymś tutaj zawiedli, w odrobinie czegoś tutaj, stajemy się ironią, szyderstwem i obmową dla innych. Zobaczmy, ile potem jest plotek po wsi, wszędzie, po miejscach, po domach, po rodzinach, z ust do ust, w pantoflowej poczcie. I a teraz to można w internecie błyskawicznie zarazić cały świat. I w SMS-ach i zaraz wszyscy mają wszystko, nikt nie płaci za to wszystko za darmo. Kiedyś trzeba było iść na pocztę, telegram wypełniać, płacić za niego, żeby to rozesłać, te wiadomości. Teraz jest to błyskawiczne. To co zrobimy, zobaczmy, ile może być przekleństwa, ile błogosławieństwa. No i teraz, jeżeli chodzi o serce nasze, nasze uczucia, tutaj jest taki sam problem jak z mądrością, która zazdrość i kłótliwość pielęgnuje, ta przyziemna mądrość, i nam się wydaje, że to jest mądrość nasza ludzka, taka normalna. Mogę być wierzący, mogę być po chrzcie, ja mogę tak sobie żyć i nie walczyć, i nie wiedzieć o tym, prawda? I Jak to dobrze, że Bóg daje to słowo przy, tych obelgach, na których pokazujemy, tamten to człowiek jest zły, tyle obelg, tyle szyderstw, tyle złości. A te palce, które na siebie wskazują tutaj trzy, to powinny nam ciągle przypominać, a czy ja taki czasami nie jestem dla innych. No. Ten jeden palec dla niego pokazuje, a te trzy na mnie. Czy ja taki sam jestem dla innych. I właśnie tutaj jest takim papierkiem lakmusowym to słowo o języku i o mądrości. No i tutaj jeszcze chciałem przeczytać o tym, co czytał Mateusz. On czytał tutaj o, że był kiedyś, to było Mateusza 5 rozdział, końcówka 5 rozdziału od 38 wiersza Ewangelia według Mateusza na stronie 1032. Tutaj jest powiedziane, że w czasach, kiedy był zakon, kiedy była sprawiedliwość przez Boga dana jasna, taki jest zakon, to wtedy była selekcja dobra i zła, żeby nie przepływało na nas wszelkie bałwochwalstwo innych. Było oko za oko, ząb za ząb. Trzeba było maksymalnie, nawet czasami i bydło wytępić. Więc wszelkie choroby, zarazy, które tam były, złe karmienia, różne rzeczy były wytępione, żeby nie przechodziło to na bydło izraelskie. To były wszystko czasy, kiedy nie było Chrystusa, Bóg dał zakon. Dał zakon i przedstawicieli pilnujących tego zakonu u ludzi w pokoleniu Lewiego. I przez kapłanów, a także przez proroków, który ustanawiał, i mądrych królów jak Dawid, i takich przywódców jak Mojżesz czy Jozue. I wtedy było oko za oko, ząb za ząb. Ale ja wam powiadam, to mówił już Jezus, który na ziemię przyszedł. Od tej chwory Jezus to mówił jeszcze, teraz przybliżyło się Królestwo Niebios. Zaczęło się, bo On już jest. I On ma już 30 lat skończone. Tyle, ile miałbyś tam u rodziców swoich, właśnie u rodziców, w tym domu rodzinnym, który Bóg mu przeznaczył. Tyle był, a teraz się rozpoczęło, że Królestwo się przybliża, bo teraz jest inne słowo. Teraz już jest przekazywane słowo pokoju dla całego Izraela. I tutaj ja wam powiadam, teraz mówi Jezus, nie sprzeciwiajcie się złu. Nie pomagajcie złu. Nie walczcie ze złem w ten sposób jak ludzie. Nie chodzi o to, żeby to zło jakoś tam tolerować. Ono nie może nas dotykać. Ono nie może być z nas. Ono nie może być na naszym domu. Ono to musi Bóg tego ochronić. Ale do zła wychodzę z tym, cośmy czytali w mądrości Bożej i z językiem błogosławiącym. To jest nasza walka. Wtedy się nie sprzeciwiamy. Pozwalamy, aby ci ludzie, którzy są owładnięci złem, mogli dojść do odkupienia swojego, do zbawienia. Dlatego Jezus nie pomijał ludzi opętanych. Byśmy powiedzieli, ten to już jest opętany, to jest narzędzie szatańskie, strasznie bluźni. Jezus do nich przychodził i uwalniał tego ducha, aby ratować ich ciało. Ciała póki żyją, żeby świadczyły o Jego sprawiedliwości i miłości. Ale w tych ciałach był Boży Duch i dusza, aby zbawiona była. Dawał ich szansę, uwalniał ich. My byśmy przeznaczali tych ludzi i to już się musi, już się nic nie da. To już jest człowiek skończony. To już i rynsztok, i co mówi, i co zrobił, i zawiódł Boga, i zaparł się Jego jak Judasz, i to, i tamto. Już dla niego nie ma szansy życia. I póki żyje, jest ta szansa, że Bóg nie patrzy na to, czy on żyje, czy nie żyje. My nie mamy sprzeciwiać się złu. Mamy tak żyć, aby wszyscy zbawieni byli. Jezus umarł dla wszystkich, a nie wszyscy go przyjęli. Tak samo tu jest ta mowa. O tym policzku, o tych sprawach. Ja chciałem przeczytać dalej, 43 wiersz. Słyszeliście bowiem, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja, mówi Jezus, wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Nam się wydaje, że miłość to jest taka miłość jak do męża, jak do żony, jak do
wszystkiego, co kocham.
Miłość to jest taka jak Jezusa Chrystusa, taka jak Boża. Miłość sprawiedliwa. Jest to miłość, która sprzyja ku dobremu. Jest to miłość, która nie toleruje zła. Ale nie walczy z tym złem, tylko ratuje człowieka. I Jezus nie walczył z demonami. To na tych demony przyjdzie czas, kiedy one będą do końca zwyciężone. Jezus pokonał śmierć, pokonał ich moc, ale one jeszcze funkcjonują, jeszcze nie walczy z nimi. Nie tylko przekręca we właściwe miejsca, tam gdzie one mają być. I jak one chciały być w tych świniach, czy na pustyni się błąkać, one tam szły. Zostawiał, ale tego człowieka miały zostawić wolno. Dlatego tutaj jest mowa o miłości, o tym, żeby sprzyjać ku dobremu, aby dobrze myśleć, aby mieć ochotę wyjść z domu i zanieść mu ten kubek gorącej herbaty, bo marznie tam. Aby dać mu ten płaszcz, bo mu jest zimno i on stanął i pijany był i pogubił wszystko. Aby go dotknąć, aby tak się zatroszczyć jak o swojego syna. To jest taka miłość, która to toleruje drugą osobę. Bez względu, kim jest. Czy moim przyjacielem, czy moim wrogiem. Bo on wrogiem zostanie, nie przyjacielem. Ale nie w moim sercu. Ja go traktuję tak samo jak Bóg. I teraz zobaczmy. Jezus jak mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. 44 wiersz. Mówi, dlatego tylko wtedy staniecie się synami Ojca waszego, który jest w niebie. Jeżeli tego, to nie jest wybór. A jeżeli pastor ma tyle siły, niech tak sobie robi, jak mówi. Jeżeli tam inny jest, który tak chce, niech tak sobie robi. Ja próbuję to do każdego. Próbuję, mówiąc krytycznie na temat postępowania danej osoby, jestem gotowy, żeby jak ta osoba chce, żebym jej pomógł. Mogę pójść i to zrobić. Poświęcić jej ten czas. Stanąć przy tym płocie i rozmawiać i tłumaczyć i marznąć, a potem chorować tydzień czasu. To miałem wielokrotnie. Być może to była ironia z tamtej strony, ale nie odwracałem się, żeby pomóc. Być może stanąłbym w jeszcze gorszej sytuacji, wtedy bym być może się odwrócił. Może inaczej się zachował. Ale szukam sposobu, aby tą Bożą miłość, nie ludzką, tylko Bożą miłość, tą mądrą miłość przekazać, żeby być świadectwem. Bo wtedy stanę się synem Ojca waszego, który jest w niebie, czyli Ojca mojego, który jest w niebie. Bo zobaczmy, co czyni ten Ojciec. Jaki daje przykład tutaj nam Jezus Chrystus, że słońce Ojca naszego Boga Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jak w kraju jest dobrze, to jest dla jednych i dla drugich. Jeżeli to błogosławieństwo spływa, to jeden korzysta i drugi korzysta. Wszyscy. Jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę, czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie by wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Zobaczmy, jak Bóg daje nam wskazówkę, Jezus Chrystus daje nam wskazówkę, jak stać się synem Boga Wszechmogącego. I mówi, musicie stawać się doskonałymi. Mamy ten wzór, to już jest serce. Gdy to będziemy wypełniać, to dlatego, że z naszego serca to płynie. Czyli też i z uczuć. Przez myśli, i potem język jest błogosławieństwem. I się mówi, co w sercu na języku, tak? Jak to, tak, tak?
Co na języku, to jest serce.
O, no, co na języku, to jest serce. Tak, się mówi. No, bo ja to... A ja to powiedziałem już w sensie biblijnym, co w sercu, to na języku. Ale co jest, to... I to się poznaje. Wtedy jest to błogosławieństwo, z tym nie ma problemu. Pamiętajmy, że nasze słowa są albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Jakie byśmy nie szukali, ale te obojętne słowa, to musi być obojętność z góry. Spowodowana być może moją niewiedzą, być może moim zapomnieniem się w danym momencie. Ktoś mówi, a ja coś myślę, co innego. Obojętność być może jest taka specjalna, że staram się być sprawiedliwy i wtedy dobry osądzać i wyrok i zrozumieć. Ale żeby nie było tej obojętności w danym momencie, która świadczy o ironii, o szyderstwie, o lekceważeniu drugiej osoby. Więc niech musimy to rozważać, abyśmy żyli w błogosławieństwie. Chciałem zakończyć słowem takim, które znamy, ja pamiętam na szkółce niedzielnej, to musiałem to na pamięć znać, teraz to sobie czytam, to już było dawno, a psalm pierwszy to rzadko czytam, ale już na samym początku tutaj czytamy o nabożnym i bezbożnym. Pierwszy psalm na stronie 582. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, tam gdzie złość, kutliwość, zazdrość, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi, przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. No i ten psalm, jeżeli chcemy, aby on był mądrością dla nas i wykonywał się w naszym życiu, to musimy pamiętać o naszym języku, o naszej mądrości, skąd ona pochodzi i o naszym sercu, jakie w nim uczucie jest. Wtedy damy radę, bo tak to się znajdziemy w gronie szyderców i nawet nie będziemy o tym wiedzieć. Przejmiemy to wszystko i staniemy się powodem ruiny, zniszczenia drugiej osoby. Niech Bóg nas zachowa w tej swojej mądrości, mądrości Bożej, a nie tej przyziemnej. Niech nasze błogosławieństwo będzie dla ludzi i dla bliźnich takie, jakie mamy tu w modlitwie na nabożeństwie do naszego Boga. Tego błogosławieństwa. Miłujmy wszystkich. Troszczmy się o wszystkich. Niech nam nie będą obojętni, ktokolwiek obojętny, abyśmy byli synami Ojca, Boga Wszechmogącego. Abyśmy stawali się tego doskonałymi. I wtedy błogosławieństwem będzie dla nas taki symboliczny psalm pierwszy.